Znajdujemy się w garderobie teatralnej, w której aktor spędza no, chyba większość swojego zawodowego życia, ponieważ teatr to nie tylko przedstawienie, ale przede wszystkim próby do spektakli i podczas przerw w próbach, bądź też kiedy czeka się na swoje wejście na scenę. Właśnie tutaj spędza się czas, tutaj robi się sobie herbatę, kawę, tutaj prowadzi się długie rozmowy, tutaj wychodzi się na korytarz na papierosa, tutaj się opowiada dowcipy. Ach, te dzwony. Tutaj przynosi się kwiaty, wypija się pierwszą lampkę wina po premierze. Zawsze po premierze następuje bankiet. Niektórzy mówią, że to jest najważniejsze w teatrze. Kij tam z premierą, ważny jest bankiet. I tutaj czasami, no przepraszam za określenie, ale mówi się kolokwialnie, ujmując temat, o dupie Maryni czasami. Jak to w każdej pracy. Jak to w każdej pracy.
Stop.
A dlaczego stop? Ty miałeś się nie odzywać? To miał być mój monolog tylko.
No tak, ale jest problem, bo zazwyczaj w tym miejscu pojawiała się zapowiedź audycji.
No właśnie.
Radio Zachód przedstawia. No a tytuł?
No nie mam pomysłu. Ty masz jakiś?
Monodram.
Nie. To za poważne takie.
Monodram. Za dużo?
Za dużo. A monolog?
Monolog. O, bardzo pięknie.
Monolog.
Teksty masz?
No przyniosłem teksty. Mam monologi Henryka ze ślubu Witolda Gombrowicza, kilka innych jeszcze.
A muzyka?
Muzyka. A ty coś wymyślisz? Wpuścisz jakąś muzykę tutaj.
No dobrze, to...
No podteksty by się przydały.
Zaczynamy.
Zaczęło się bardzo banalnie. Najbanalniej, jak tylko to możliwe. Myślę, że taką drogę przeszła większość aktorów. Po prostu od recytowania różnych wierszyków na akademiach. Urodziłem się w Broku nad Bugiem. To jest takie małe, ponad 2000 miasteczko. Było miasteczkiem, jakby to powiedzieć, turystycznym. Całe rodziny, całe watachy ludzi z Warszawy tam przyjeżdżały. Tam miałem kolegów i tam w Warszawie miałem po raz pierwszy kontakt z teatrem w ogóle. Tam jeździłem na przedstawienia, tam mnie zawożono. No, sam gmach Teatru Wielkiego, sama ta duża scena, to co tam się działo, no, wchodziło się tam jak do świątyni. Zupełnie. To było dla nastolatka no, nieprawdopodobne odkrycie. Ogromne wrażenie. Plafony, sufity, korytarze, marmury, czerwone dywany. Ja jakoś ubrany w jakiś skromny garniturek, oczywiście, który mama gdzieś tam wyprasowała bardzo starannie. No i sam anturaż sceniczny, pamiętam, że wyjeżdżały z podłogi jakieś ogromne zapadnie. Teatr Wielki w Warszawie jest chyba najlepiej w Polsce wyposażoną sceną w tego rodzaju mechanizmy. Wyjeżdżały jakieś zapadnie na różnych poziomach. No robiło to kolosalne wrażenie, monumentalne wrażenie. I pamiętam, że główną rolę w tym spektaklu tańczył no, na on czas bardzo słynny polski tancerz. Nazywał się Wołk Karaczewski bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie pamiętam, proszę wybaczyć, ale pamięć człowieka jest zawodna. Jest zawodna, przekonałem się o tym nieraz również na scenie. Ogrom tego budynku, tej sali, tej sceny i tej widowni. Coś nieprawdopodobnego. To chyba tak. Tak było. A potem wyjeżdżało się oczywiście ze szkołą na spektakle różne. Scena prowokuje do różnego rodzaju skojarzeń, prowokuje do różnego rodzaju wspomnień i dlatego myślę, że lepiej się o tym rozmawia na scenie, zwłaszcza na scenie takiej, na której też spędziło się bardzo wiele różnych chwil. Ale chyba przeważają te pozytywne jednak doznania, więc zapraszam na scenę. Wejdźmy teraz na scenę, drzwiami dla personelu. Trwa demontaż dekoracji, właściwie jego końcówka po przedstawieniu, które tutaj się odbyło. Niedługo wakacje, czyli najszczęśliwszy okres w życiu. Tak mi zostało od czasów szkolnych. Zejdźmy ze sceny, żeby nie przeszkadzać. Usiądźmy sobie na widowni. Co prawda miejsca, która jest z tamtej strony na scenie, ale na tej... Tutaj też często się przebywa, na przykład na próbach, albo oglądając spektakle kolegów. Tutaj z reguły w tym rzędzie, w pierwszym rzędzie siada reżyser, żeby mieć bliżej do aktorów i żeby mieć z nimi lepszą komunikację. Potem dopiero na próbach generalnych przenosi się do tyłu, żeby mieć ogląd jakby z każdego miejsca widowni. To jest bardzo ważne, żeby każdy widz widział tak samo. Tak, i to jesteśmy... Kojarzy się wiele przedstawień, o których chce się pamiętać. Zabawnych zdarzeń, anegdot, kolegów, którzy już na scenie nie pracują. Dyrektorów, którzy stąd odeszli, premier, które tu się odbyły, kwiatów, braw, niemilknących i pięknych przedstawień, pięknych chwil, w których się mogło uczestniczyć. No, a tak naprawdę nie wiadomo u aktora, czy on żyje na scenie, czy on żyje swoim prywatnym życiem i które z tych żyć jest takie bardziej, no jakby to nazwać, intensywne. Do tego zawodu prowadzi wiele dróg. Trzeba mieć kilka alternatyw. Ja za pierwszym razem do szkoły teatralnej się nie dostałem, za drugim razem też się nie dostałem. No Boże kochany, dlaczego się nie dostałem? No, ponieważ takie było zdanie komisji. A w komisji zasiadała cała ówczesna śmietanka teatralna Warszawy. Zofia Mrozowska, Andrzej Łapicki, wielu wybitnych aktorów. Zostałem spuszczony po brzytwie, najogólniej rzecz biorąc. Spuśćmy zasłony milczenia. No i zacząłem sobie studiować na historii. W międzyczasie, ponieważ były to lata 80. przed i lata stanu wojennego. Trzeba było się chronić od wojska, więc trzeba było mieć alternatywę. Więc obraziłem się na szkołę teatralną w Warszawie, a ponieważ mieszkałem pod Warszawą, postanowiłem zdać na wydział zamiejscowy warszawskiej szkoły w Białymstoku, co też uczyniłem za pierwszym razem. No a potem zaczęło się normalne teatralne życie. Poszedłem do teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Tam zostałem zaangażowany, zresztą poszliśmy tam większą grupą. Z naszego roku poszło 6 osób, tam robiłem przedstawienia dyplomowe. Początki, jak chyba w każdym zawodzie, nie były zbyt szczęśliwe. Zaczynałem od zastępstwa. W sztuce Moliera, Szelmostwa Skapena, to była taka sztuka zrobiona trochę w konwencji dell'arte, gdzie nałożono mi na głowę bardzo niewygodną perukę. Na to szedł bardzo niewygodny, ciasny kostium zrobiony na szereg gumek. To wszystko przeszkadzało, to wszystko denerwowało. Nałożono mi 0,5 centymetra tapety na twarz, przyklejono mi wąsy i brodę, to wszystko swędziało, to wszystko drapało, to wszystko przeszkadzało i w tym trzeba było grać. Nie wspominam tego dobrze. Nie wspominam tego dobrze, no jakoś się udało to wszystko przebrnąć. Potem przyszły jakieś tam sukcesy, jakieś tam bliżej nieokreślone dowody sympatii ze strony publiczności. To jest bardzo ważne. Żeby mieć świadomość tego, że to, co człowiek wychodząc przed ludzi robi, że nie jest im obojętne, że nie jest się takim jakimś przysłowiowym patykiem od kaszanki, tylko że to ma jakieś znaczenie, że to jest w pewien sposób ważne. I tak naprawdę te pierwsze moje kroki na scenie odbywały się w jakiejś takiej straszliwej samotności. Człowiek wychodzi na scenę i ma wrażenie takie, że jest się kompletnie osamotnionym. Staje się przed tą publicznością, że tutaj co prawda stoi partner, tutaj siedzą ci ludzie, że jest cały sztab ludzi, którzy czuwają naokoło sceny, ale tak naprawdę zwieńczeniem ich pracy jesteś ty, który wychodzisz po prostu na scenę i musisz jakoś tę widownię w jakiś sposób zaczarować, żeby się śmiała, żeby płakała, żeby odczuwała jakieś emocje, wzruszenie, żeby coś przeżyła tutaj, w tym miejscu i rać sobie sam. Długo by o tym gadać, zwłaszcza jak się gra monodram, to jest dojmujące. Kiedyś paradoksalnie zdałem sobie doskonale z tego sprawę, grając Henryka w Ślubie. Ogromna rola w ogromnej sztuce, a zaczyna się właśnie monologiem o samotności. Aktor mówi o swojej samotności, a postać Henryka mówi o takiej dojmującej samotności człowieka na tym świecie. Zasłona wzniosła się. Niejasny kościół. Niedorzeczny strop. Dziwne sklepienie. A pieczęć tonie otchłań w otchłań czarnej, zastygłej sfery sfer. I kamień. Kamień. Tu wrota niemożliwe, co wciąż przemyśliwam. Tam ołtarz, zniekształcony obcego psałterza, zamknięty klamrą bez sensu kielicha, co w bezruch grążąc drąży się pasterza. Pustka, pustynia, nic. Ja sam tu jestem. Ja sam? Ja sam. Złożono mi propozycję przejścia do teatru w Zielonej Górze i od tegoż roku 91 tutaj jestem z małą przerwą na różne inne historie, które się w życiu działy, a które dobrze też wspominam, bo dały mi też pewien inny ogląd świata. Poczucie, że istnieje również świat poza teatrem, że istnieje życie innych ludzi. Teatr jest taką machiną właściwie, która z człowieka wysysa bardzo dużo sił, bardzo wiele jego emocji. To jest bardzo emocjonalna praca. Wiele jego kreatywności, właściwie prywatnego czasu się tu spędza w tym teatrze. Byłem tak zwanym wolnym strzelcem. Strzelałem sobie chałtury. W ogóle zacznę od tego, że co to jest chałtura. Chałtura w kościele prawosławnym jest to msza święta odprawiana poza własną parafią. Chałtura w teatrze, na początku było to wszelkiego rodzaju zatrudnienie poza macierzystą instytucją, czyli dni zdjęciowe w filmie, wszelkiego rodzaju występy artystyczne, czytanie powieści w radiu, to też była chałtura. W tej chwili to pojęcie znowu ewoluowało i chałturą nazywa się przedsięwzięcie o bardzo niskim poziomie wykonania. Ja w swoim wypadku oczywiście używam słowa chałtura jako rzeczy, które odbywały się poza zupełnie teatrem. Występując oczywiście gościnnie na deskach Lubuskiego Teatru. Wtedy grałem, zdaje się, w dwóch przedstawieniach. To była Sztuka Jasminy Rezy oraz Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki. A poza tym było to wolne strzelectwo, czyli chwytanie się wszelkiego rodzaju zajęć, czytanie bliżej nieokreślonej ilości reklam, strasznie dużo tego było. No ale też był z tego pewien zarobek, a to produkcja jakichś tam programów telewizyjnych, a to bycie prezenterem w telewizji, a to później bycie redaktorem naczelnym lokalnej telewizji, a potem był powrót do teatru za obopólnym pragnieniem i dyrekcji tego teatru i moim. A już w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że tak dłużej żyć nie można. Ta przerwa pozwoliła mi uświadomić sobie, że tak naprawdę tą rzeczą, którą ja chcę w życiu wykonywać, jest zawód aktora, bycie na scenie. To jest właściwie dla mnie rzeczą najistotniejszą. No i dlatego był ten powrót i dlatego tutaj jestem. A kim jest aktor? Tak naprawdę człowiekiem, który opowiada historię. Najlepiej, jakby było to coś ważnego. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest na tyle niepoważny zawód, że my, wykonując go, musimy traktować go śmiertelnie poważnie. Z jednej strony teatr jest tylko i wyłącznie konwencją, jest tylko i wyłącznie zabawą. Jest zabawą, w której ktoś umiera na scenie, jak w Romeo i Julii. Publiczność w to wierzy, a za chwilę podnosi się z desek i kłania się widowni i dostaje kwiaty. I też mówi o tym postać ze ślubu w swoim monologu, że czasami człowiek czuje się, jakby się bawił, a czasami poprzez tę zabawę osiąga taki stan wewnętrzny, że potrafi się na scenie wzruszyć, autentycznie wzruszyć, jako człowiek. Przecież nie płacze przeze mnie postać. Płaczę osobiście ja, jako ten człowiek tu i teraz, w tym miejscu świata. Wyjaśnię ci pewne rzeczy o tyle, o ile je można wyjaśnić. Odkąd zostałem w to wszystko wplątany, waham się między dwoma biegunami. Odpowiedzialności, nieodpowiedzialności, prawdy i fałszu. Z jednej strony wiem, że to, co się tu zdarza, jest niepoważne, nieodpowiedzialne, sztuczne, byle jakie. Z drugiej biorę to niezwykle poważnie. I czuję się tak, jakbym ponosił ostateczną odpowiedzialność za wszystko. Nie mogę się powstrzymać od sztucznych frazesów, ale zarazem wydaje mi się, że te frazesy mniej są sztuczne niż sama prostota. Co chwila bawię się jak dziecko. Ale zarazem wiem, że ta zabawa nie jest wcale taka niewinna, jak się zdaje. Czuję się tak, jak gdybym udając coś, naprawdę to coś wywoływał. I jakbym każdym moim słowem i czynem zaklinał coś i stwarzał coś, no coś potężniejszego ode mnie. Co myślisz o tym?
Któryś starożytnych autorów powiedział, że totus mundus agit histrionem, że cały świat gra komedię. Też kiedyś powiedział, że teatr jest światem, albo inaczej, świat jest teatrem. Przepraszam, mówię truizmy, ale jakoś mi się to na usta ciśnie. Teatr jest światem, świat jest teatrem. Właściwie w pewnym momencie życia, w momencie życia, może w którym ja teraz jestem, i w takim momencie życia niedawno zmarła moja mama, co też nastraja do pewnych przemyśleń, uogólnień. Robiliśmy niedawno w teatrze sztukę na temat starości pod tytułem Kwartet Ronalda Harwooda. Sztukę o czwórce śpiewaków operowych, którzy spotykają się po latach w jakimś domu spokojnej starości dla artystów. I w każdym wieku trudno jest chyba zaakceptować fakt, że trzeba będzie kiedyś z tego świata odejść, że nie jesteśmy już tak sprawni jak dawniej, że nie jesteśmy nieśmiertelni, że nie jesteśmy niezniszczalni, tego, że trzeba będzie kiedyś opuścić ten najpiękniejszy ze światów. Jest taki piękny monolog w tej sztuce, mówiący o tym, że to dzieje się bardzo, bardzo szybko. Mówi o tym jedna z postaci, Wilfred, bardzo pięknymi słowami.
Starzejemy się, ale się nie zmieniamy. Idziesz po ulicy w pobliżu gmachu opery. Masz 25 lat, albo 20, albo 17. Świat należy do ciebie. Jesteś silny, pełen zapału i tak szczęśliwy jak świnia w kartoflach. Czujesz się nieśmiertelny. Niezniszczalny. Mijasz wejście dla artystów. Nagle zjawia się ktoś i gestem zaprasza cię do środka. Idziesz za nim. Zanim zorientujesz się, o co chodzi, chwytają cię, malują ci zmarszczki na twarzy, przyczerniają ci zęby, wkładają na twoją głowę siwą perukę, wciskają ci do ręki laskę i wyrzucają za drzwi. I oto nagle znajdujesz się ponownie na ulicy, zgięty w pół, mamroczący coś, bez sensu, ledwie powłóczący nogami. Jesteś tym samym człowiekiem, który przed kilkoma minutami wkroczył dumnie przez wejście dla artystów. Nadal jesteś młody duchem, ale oni zmienili twoje ciało i stałeś się bezsilnym starcem. Cały proces przebiega aż tak szybko. Nie ma czasu na to, żeby się zmienić. I na tym polega starzenie się. O tak.
Teatr to jest żywa sztuka, to nie jest raz na zawsze zapisany na jakimś nośniku, czy to będzie płótno malarskie, czy to będzie taśma filmowa, czy jakikolwiek inny nośnik w radiu. Teatr to jest żywe stworzenie, to jest coś przedziwnego. Każde przedstawienie różni się w pewien sposób od siebie. To zależy od wielu różnych rzeczy, od nastroju, z jakim aktorzy wchodzą na scenę, to może być inne ciśnienie, to może być inna pora dnia, to może być również inna publiczność. Zdarzają się przedstawienia wspaniałe, genialne, kiedy i aktorzy na scenie, i publiczność zgromadzona na widowni przeżywa jakieś katarzis, przeżywa jakiś niezwykły moment, kiedy wychodzi wzruszona, wychodzi i patrzy na świat, który ich otacza w zupełnie inny sposób. Jest taki monolog, niewiele szukając, 2 lata temu zrobionych Przyjaznych duszach, jest taki moment, kiedy gram ducha, ostatnio się zrobiłem specjalistą duchów w tym teatrze, nie wiadomo dlaczego, cienka szuflada, grając postać ducha, który nazywa się Jack Cameron. Odgrywam rolę skruszonego grzesznika, który był wcześniej ateistą, a za chwilę wychodzi i modli się do Boga o to, żeby dziecko, które się właśnie rodzi, przeżyło. Mówi: to proszę cię, błagam cię, pomóż temu dziecku, weź mnie, a nie ją. I było kilkanaście, przypuszczam, takich spektakli, kiedy z oczu ciekły mi autentycznie łzy. I też w tym coś takiego jest, że zarezonowała w tym momencie publiczność. No, bardzo często to się zdarzało na tym spektaklu i w tym momencie, że słychać było sięganie do toreb, wyciąganie z chusteczek, pociąganie nosami i pochlipywanie z widowni. To było jedno z piękniejszych i wspanialszych przeżyć. Podobnie zdarzało się w kwartecie Haruda, który ostatnio też gramy. Ja ten spektakl zadedykowałem swojej mamie, która już była dość poważnie chora i leciwa. To bardzo pomaga. To bardzo pomaga jakby sytuowanie spektakli w swoich prywatnych sprawach. Dedykowałem to swojej własnej mamie i kiedy mówiłem też takie zdanie, że zaplanowałem moją starość bardzo starannie. Przez 10 lat żyłem oszczędnie i bez skarg, jadałem skromnie. Jedyną ekstrawagancją, na którą mogłem sobie pozwolić, była moja ulubiona woda kolońska. Oszczędzałem, zbierałem grosz do grosza na własny przyzwoity pokój w tym domu. Było tu tak spokojnie. A w tym momencie myślałem, miałem przed oczyma własną chorą mamę. I wtedy w sposób też naturalny nagle cisnęły się do oczu łzy. Łzy moje, prywatne, ale uronione w dobrej sprawie w tym momencie. To jest takie bardzo dziwne, kiedy prywatność człowieka splata się. No ale jeżeli to nie będzie autentyczne, jeżeli to nie będzie podszyte naszą emocją, naszym przeżyciem, to widz tego po prostu nie kupi, mówiąc kolokwialnie, nie odbierze tego, ponieważ będzie to mu z gruntu obce. On nie zobaczy na scenie człowieka. Chodzi o to, żeby dotknąć, gdzieś tam poszperać widowni paluszkiem koło serca. A zdarzają się też takie przedstawienia, o których się myśli, żeby lepiej jak najprędzej się skończyły. Żeby natychmiast uciec z teatru, pójść do domu. Pamiętam bardzo wiele takich przedstawień, bardzo wiele. Z reguły są to przedstawienia przedpołudniowe. Na szczęście w teatrach zanika już taki zwyczaj, że sprowadza się młodzież na spektakle lekturowe. Przynajmniej w naszym teatrze to zanika. I bardzo dobrze. Przede wszystkim zacznijmy od publiczności, bo ona chyba w tym momencie jest najważniejsza. Siada tutaj nie z własnej woli, bo najcenniejszym w teatrze jest normalny widz, który przychodzi do teatru, kupuje sobie w kasie bilet i za ten bilet ma prawo żądać przeżycia. Po prostu przeżycia. Ale bywają też takie przedstawienia, kiedy zjawia się publiczność, która niekoniecznie chciałaby przyjść do teatru. My z drugiej strony wiemy, że oni niekoniecznie chcieli się tu zjawić. No i wtedy dochodzi do pewnych dziwnych sytuacji. Publiczność zachowuje się czasami w bardzo dziwny, ostentacyjnie nieprzyjemny sposób. Czasami raczy się pewnymi napojami na widowni, czasami nie przejmując się tym, że to jest teatr, gada na widowni. Czasami do tego już ostatnio oczywiście nie dochodzi. Na przykład strzela w aktorów ze skobli. Strzela w aktorów. To może być o tyle niebezpieczne, że my na scenie jesteśmy bardzo bezbronni. Po pierwsze mamy światła w oczy i nie widzimy, co się dokładnie na scenie dzieje i nie widzimy, czy w nas coś nadlatuje, czy nie. Ale doszło w polskim teatrze do kilku takich sytuacji. Ja znam osobiście aktora, który był w tym teatrze, który kiedyś znalazł się na oddziale okulistycznym szpitala, ponieważ dostał w oko. Dostał w oko i o mało tego oka nie stracił. Oczywiście były wielkie karesy, przeprosiny, dyrekcja szkoły i tak dalej. Natomiast oka nikt nie zwróci raczej. Takie rzeczy też się zdarzają. Zdarzają się też przezabawne sytuacje, zwłaszcza na małej scenie teatru, gdzie dokładnie widzimy przynajmniej kilka pierwszych rzędów widowni. Przychodzą do teatru z reguły panie, bo panowie raczej w mniejszym stopniu, które w sposób naturalny komentują akcję sceniczną. Tak, siedzą sobie i ty widziałeś, jak on podszedł do niej? Ty pocałował ją. Zdarzyła się taka sytuacja, że w jednym ze spektakli, grając jedną rolę, musiałem uderzyć w twarz swoją partnerkę. Mamy na to swoje sposoby, żeby mnie bolało. Natomiast po tym uderzeniu z widowni padł komentarz: należało się, bo świnia jest. One się zachowują w teatrze tak, jakby oglądały, nie wiem, plebanie, a po innych złotopolskich mogą sobie z chipsami w ręku i z herbatą komentować akcję, która się dzieje w telewizorze. Nie widziały przeszkód, żeby tego nie zrobić w teatrze oczywiście. No i nagle człowiek wychodzi na scenę, ma do powiedzenia no monolog piękny, wspaniały, który ma wzruszyć publiczność. No i komuś dzwoni telefon komórkowy, czar od razu pryska, no i ktoś odbiera, mówi, no gdzie jestem? W teatrze jestem. A gdzie tam dobre? Nuda jak cholera. Ja nie wierzę ludziom, którzy mówią, że kocham was, to jest generalnie tekst każdej gwiazdy poproka, że ja to robię dla publiczności. Część z nich robi to po prostu ordynarnie dla kasy i nic więcej, natomiast nie wypada powiedzieć czegoś innego, no poza tym, co powie, nienawidzę publiczności. Znaczy, nie wierzę nikomu, uwielbiam was, kocham was, jesteście wspaniali, zadżebiści i tak dalej, nie wierzę, to fałszem wieje z góry na dół, to jest śmierdzące, cholerne kłamstwo. Także nie powiem, że kocham publiczność. Co to znaczy kochać publiczność? Kochać to można poszczególnych ludzi, można lubić poszczególnych ludzi, co to znaczy? To jest jakiś wytrych, słowo wytrych, który się ostatnio powtarza w każdym programie telewizyjnym przy okazji pokazywania kolejnego celebryty. Ogromnie szanuję publiczność, ponieważ publiczność daje mi pracę. Tak naprawdę publiczność jest moim pracodawcą. Ja nie mogę liczyć na to, że dzieło, które wykonam, że stanę się jak Modigliani, sławny tak naprawdę dopiero ileś tam lat po zejściu z tego świata. Teatr i ja istniejemy tu i teraz. Gdyby nie publiczność, nie byłoby mnie po prostu najzwyczajniej w świecie. Ta sztuka istnieje tylko i wyłącznie w zderzeniu. Do tego, żeby zaistniał teatr, musi być aktor i musi być widz. Bez jednego z tych elementów nie ma teatru. W związku z tym po prostu wiszę na tych ludziach. Po prostu jestem na nich zawieszony jak alpinista na stromej ścianie. To jest moja lina, na której mogę istnieć, egzystować, dzięki której mogę uprawiać tę sztukę. W pewnym momencie życia człowiek się zaczyna zastanawiać, co po nim pozostanie. Jeżeli nie grało się prawie w filmach, nie napisało się książki, jeżeli nie namalowało się obrazu, teatr istnieje tylko i wyłącznie w tym określonym momencie. Potem to wszystko się rozpływa. Zakładamy swoje kurtki, swoje czapki, idziemy do swoich spraw, do swoich domów. Publiczność robi to samo, rozchodzi się do swoich prywatnych spraw. Ile w każdym z tych ludzi zostaje z przedstawienia, nie jesteśmy w stanie określić. Na ile to zmieni ich życie, na ile zmieni to nasze życie, to spotkanie. zostaje nas tyle, co z Papkina w Zemście.
O mych myśli, ty bogini, o ty jedna litościwa. Pasmo życia jad przerywa, ale miłość jakby w skrzyni, miłość k tobie zawsze kryje. Co się stało? Już nie żyję. Byłbym przywiózł krokodyla, byłbym zyskał twoje rękę, lecz ostatnia przyszła chwila, dziś rycerską kończę mękę. Ten testament wręczę tobie. Racz wysłuchać go jak matka i zapłakać na mym grobie. Ja, Józef Papkin, syn mego ojca, Jana Papkina. Jana. Jana. Jan mu było. Robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzić nie mogę, bo żadnego nie mam. Nie mogę. Ruchomości zaś tak rozdaję. Tej, którą zawsze kochał, czcił, uwielbiał i szanował, jaśnie wielmożnej Klarze Raptusiewiczównie, daruję. Co ja daruję? Pamięć jest zawodna. Daruję hiszpańską gitarę i rzadką kolekcją motyli, będącą teraz w zastawie. Artemidze Cześnikowi dać ją chciałem, ale teraz przemazałem. Artemidzę dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym grobie. Józef Papkin. Józef Papkin. Inkognito. Na tytuły miejsca nie ma. Weź więc i co tu wyryto, niech twa pamięć wiecznie trzyma.
Rzut oka wstecz to nie mój styl i smak, jak napisał kiedyś Brecht. Ja nie lubię patrzeć w przeszłość generalnie. Przeszłość jest tym, co jest za. Ważne jest tylko to, co przed. Nie lubię odpowiadać, rozmawiać o tym, jakie role były dla mnie jakimiś tam kamieniami milowymi, jakie role najbardziej mnie rozwinęły. 80, 90, w pewnym razie może niedługo przyjdzie setka. Są ludzie, którzy sobie to skrupulatnie liczą. Ja do tych ludzi nie należę, ponieważ ja nie jestem statystykiem, jestem aktorem po prostu. Ważne jest to, co będzie. Najważniejszą jest ta rola, może też powiem w tej chwili truizm, którą właśnie tworzę. Albo ta, która jest przede mną. To, co jest niewiadome. Chyba to jest w artystycznym zawodzie, który uprawiam, najważniejsze. Bo ja nie czuję się artystą. Ja uprawiam artystyczny zawód. Po prostu czuję się człowiekiem. Co to jest? Kto to jest artysta? Dajcie spokój. Bo świat jest pełen tych, co skończyli swój marsz. Wspomnienia swe są jak wczorajszy farsz, napisał kiedyś Brel. Przepraszam, ale jakoś na cytaty mi się zebrało teraz, ale to też jest przypadłość aktora. Jakoś w głowie aktora jest całe mnóstwo różnych cytatów, które przypominają się w różnych sytuacjach. Jest całe mnóstwo, ileś tam pewnie tomów nauczonych na pamięć i to czasami się objawia w najmniej spodziewanych momentach, kiedy kupuję marchewkę i nagle przychodzi mi do głowy tekst z Szekspira. No nie mam pojęcia, jak to działa. Co przede mną? Co przede mną, nie wiem. I to jest najpiękniejsze. Życie przede mną. Każdy spektakl jest rodzajem dyskusji, raczej głębokiej refleksji o świecie. Refleksji, która nie jest dostępna w prasie, w telewizji, zwłaszcza w niektórych stacjach, nie jest jakąś tępą, bezmyślną, tylko i wyłącznie rozrywką, czy tępym, bezmyślnym zabijaniem czasu. refleksji, która prowokuje, zmusza do myślenia. I myślę, że prowokuje i zmusza również do pewnych życiowych zachowań. Bardzo bym tego pragnął, bardzo bym tego chciał.
A za chwilę, właściwie nie za chwilę, za kilkadziesiąt minut ostatnie przedstawienie tego sezonu. To są Łzy Ronaldo, autorstwa i w reżyserii Pawła Kamzy. Przedstawienie grane w plenerze. Zobaczymy, czy będzie sprzyjająca pogoda. Wszyscy mają nadzieję, że tak, że w trakcie spektaklu nie spadnie nam na głowę deszcz. No, w tym spektaklu gram taką postać, to jest duch. Mansur, który ukazuje się w jednej z głównych bohaterek, duch jej ojca. A spektakl mówi o, najogólniej rzecz biorąc, o grupie Czeczenów, którzy są w Polsce, żyją w jakimś małym miasteczku, są uchodźcami politycznymi, ale tak najogólniej rzecz biorąc dotyka to problemu w ogóle uchodźstwa, w ogóle uchodźców. Widząc uchodźców na przykład z Afryki Północnej, którzy pojawiają się we Włoszech, którzy pojawiają się na południu Francji i najogólniej rzecz biorąc mówi o ich problemie, o ich tragedii po prostu. Dotyka również problemu nas, czyli ludzi, którzy ich przyjmują i którzy nie zawsze przyjmują ich, starając się zrozumieć, co ich dotknęło. No i za chwilę chyba przed wejściem, przed udaniem się na spektakl spróbuję sobie po raz ostatni powtórzyć tekst ostatniego monologu Mansura z tej sztuki. Przynieśli mnie z wojny bez nogi. Padał deszcz. Zrobiłem sobie kulę. Zaświeciło słońce. Biedronka przysiadła na ramieniu. Sfrunęła na ławkę, na płot. Ulica, kałuża. Kicałem za Biedronką, aż za mostek, za zakręt na przystanek. Przejeżdżał BTR z Rosjanami. Ręce bolały od kul. Wrócili na wstecznym. Rozpięte mundury. Śmiali się. Ej, stary! Na chuj tak się męczyć? Dawaj, pomożemy. Wystrzał z granatnika wyniósł przystanek pod obłoki. Babka zawsze mówiła, Allah na was czeka. Wystarczy podnieść głowę. Prawa ręka do góry, lewa w dół. Prawa ręka do góry, lewa w dół. Prawa ręka do góry, lewa w dół. Prawa ręka do góry, lewa w dół.